tytuł tygodnia. Robert McFarlane. Dzikie miejsca. Wydawnictwo poznańskie. Wrzosowiska, doliny rzek i bagna zniknęły. Jeśli w ogóle się je zaznacza, to jako cienie gdzieś w tle lub ogólne symbole.
Tytuł tygodnia.
Czyta Piotr Maciejewski.
Raz po raz ogłasza się koniec dzikiej przyrody w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dwie wielkie wojny wymusiły i pozostawiły po sobie ograniczenia, napisał w 1964 roku E.M. Forster. Z pomocą przyszła nauka i dzika przyroda na tych wyspach nigdy szczególnie okazała. Została zadeptana, zabudowana i przemierzona w mgnieniu oka. Dziś nie ma lasu ani pagórka, gdzie można się schronić, żadnej jaskini, żeby się w niej skulić, żadnej bezludnej doliny. Według Jonathana Rabana unicestwienie dziczy nastąpiło o wiele wcześniej. W latach 60. XVIII wieku Wielka Brytania była tak gęsto zaludniona, tak intensywnie zagospodarowana, tak uprzemysłowiona i zurbanizowana, że na dobrą sprawę nigdzie człowiek nie mógł pobyć sam ani przeżyć przygody, chyba że na morzu. John Fowles w 1985 roku napisał bardziej dobitnie: nie da się zaprzeczyć, że obecnie stoimy u ponurego progu straty większości dawnego krajobrazu. Zrobiliśmy naszej przyrodzie niewyobrażalnie złe rzeczy. Tylko tu i ówdzie, na wybrzeżu i naprawdę wysoko w górach, pradawna bujność naturalnego życia nie jest jeszcze zagrożona. 5 lat później amerykański pisarz William Leasthead Moon opisał Wielką Brytanię jako schludny ogródek zabawkowego królestwa, gdzie niemal nic nie pozostało z prawdziwej pierwotności, nawet najmniejsze wspomnienie po tejże. Tu lasy są sztucznymi nasadzeniami. Anglicy, Europejczycy żyją zbyt daleko od dzikiej przyrody. Oto jest różnica między nimi a nami. Raz po raz ten sam lament albo ta sama pogarda. Istnieje mnóstwo twardych dowodów na poparcie tych nekrologów dla dzikiej natury. Szczególnie przez ostatnie stulecie na ziemię i morza Wielkiej Brytanii i Irlandii spadła katastrofa. Statystyki zniszczeń są powszechnie znane i często powtarzane, bardziej już jak elegia niż protest. W Anglii między 1930 a 1990 rokiem ponad połowa pierwotnych lasów została wycięta lub zastąpiona plantacjami drzew iglastych. Połowę żywopłotów wykarczowano. Prawie wszystkie pastwiska na nizinach zaorano, zabudowano lub wyasfaltowano. 3/4 środkowej części kraju poszło pod uprawę lub budownictwo. W całej Wielkiej Brytanii i Irlandii rzadko spotykane pola z krasowiałych wapieni rozbito i sprzedano na kamienie do skalniaków. Tworzące się przez tysiąclecia torfowiska osuszono lub wyeksploatowano. Dziesiątki gatunków wyginęły, a setki znalazły się na skraju unicestwienia. Obecnie w Wielkiej Brytanii na powierzchni 93 tysięcy mil kwadratowych mieszka ponad 61 milionów ludzi. Odosobnienie prawie przestało istnieć, głównie za sprawą samochodów i dróg. Jedynie niewielkie, ciągle kurczące się skrawki terytorium znajdują się teraz dalej niż 5 mil od miejsc, gdzie da się dojechać samochodem. Obecnie w Wielkiej Brytanii użytkuje się prawie 30 milionów aut, które jeżdżą po 210 tysiącach mil dróg. Gdyby te drogi wyprostować i połączyć w jedną ciągłą jezdnię, dałoby się nią dojechać prawie na Księżyc. Drogi same w sobie stały się nowymi, mobilnymi cywilizacjami. Szacuje się, że w godzinach szczytu w całej Wielkiej Brytanii i Irlandii w samochodach znajduje się więcej ludzi niż jest stałych mieszkańców centrum Londynu. Najpowszechniejszymi mapami Wielkiej Brytanii są atlasy drogowe. Kiedy weźmie się do ręki pierwszy lepszy, można w nim zobaczyć sieć autostrad i dróg pokrywającą całą powierzchnię kraju. Na takiej mapie widać wyraźnie, że drogi poprowadzono tak gęsto, że asfalt i benzyna stały się nowymi żywiołami. Kiedy się ogląda atlas drogowy, w oczy rzucają się też braki. Nie ma w nim żadnych dzikich miejsc. Wzgórza, jaskinie, ścieżki, lasy, wrzosowiska, doliny rzek i bagna zniknęły. Jeśli w ogóle się je zaznacza, to jako cienie gdzieś w tle lub ogólne symbole. Najczęściej pozostają wyblakłe jak stary atrament, stają się mglistym wspomnieniem pradawnego archipelagu. Sam krajobraz, oczywiście nie ma żadnych życzeń co do tego, jak powinno się go przedstawiać, odnosi się z obojętnością do własnych wyobrażeń oraz do ich twórców. Ale mapy porządkują informacje o krajobrazie w niezwykle wpływowy sposób. Dokonują selekcji jego aspektów, wybierają i szeregują te aspekty według znaczenia i przez to silnie oddziałują na to, w jaki sposób krajobraz jest postrzegany i traktowany. Potrzeba czasu i wysiłku, by zapomnieć o uprzedzeniach wywołanych mocą mapy. A niewiele map wywiera bardziej wypaczoną presję na wyobraźnię niż atlas drogowy. Pierwszy taki atlas w Wielkiej Brytanii stworzył w 1675 roku John Ogilby. Praca składała się z 6 tomów, które jakoby stanowiły jedyny ichnograficzny i historyczny opis wszystkich głównych dróg w Anglii i Walii. Mapy Ogilby'ego przedstawiały szczegóły krajobrazu z niezwykłą dbałością. Znajdowały się na nich nie tylko drogi, lecz także wzgórza, rzeki i lasy, które te drogi obiegały, omijały, przecinały i przekraczały. Przez stulecia od czasu wynalazku Ogilby'ego atlas drogowy stał się pozycją wszechobecną i wpływową. Co roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii sprzedaje się ponad 1 000 000 tego typu wydawnictw. Przypuszcza się, że w obiegu jest stale 20 milionów egzemplarzy. Priorytety współczesnego atlasu drogowego są jasne. Zawiera wykreślone przez komputery na podstawie zdjęć satelitarnych mapy, które mówią o tranzycie i przemieszczaniu. Zachęca, by wyobrażać sobie kraj wyłącznie w kontekście zmotoryzowanej podróży. Odcina użytkownika od naturalnego świata. Kiedy myślę o tej mapie, kiedy myślę z punktu widzenia tej mapy, dostrzegam sklejone ziarniste obrazy z kamery przemysłowej, ujęcia kierunku, celu i zamiaru, światła stopu pojazdu o zmierzchu, gorące tchnienie z rur wydechowych. Atlas drogowy sprawia, że łatwo zapomnieć o fizycznej obecności terenu, że kraje, które nazywamy Anglią, Irlandią, Szkocją i Walią, składają się z ponad 5 000 wysp, 500 gór i 300 rzek. Odrzuca ideę, że na długo przed tym, zanim ziemie te stały się całościami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi, były miejscami kamieni, lasów i wody. W którymś momencie po wichurze zakiełkował we mnie pewien pomysł. Czy da się urządzić serię podróży w poszukiwaniu dzikich miejsc, które pozostały w Wielkiej Brytanii i Irlandii? Nie wierzyłem, czy też nie chciałem wierzyć w nekrologii dziczy. Wydawały mi się przedwczesne, wręcz niebezpieczne. Niczym żałoba po kimś, kto jeszcze nie umarł, sugerowały niestosowną tęsknotę za końcem lub przyznanie się do bezradności. Nie wolno ignorować straty dzikich miejsc w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a zagrożenia, wobec których stanęły, zanieczyszczenie, zmiany klimatyczne, wydają się liczniejsze i silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wiem jednak, że dzika przyroda nie przepadła całkowicie. Zacząłem planować wyjazdy. Napisałem do przyjaciół z pytaniem, gdzie i kiedy udaliby się na poszukiwanie dziczy. Do centrum Birmingham w piątek wieczorem, zaraz po tym, jak się wszystko zamyka, odpowiedział jeden. Inny wspomniał o Da Grant Oda Navir na Shetlandach, gdzie podczas wiosennych przypływów fale wysokie na 100 stóp przetaczają głazy ćwierć mili w głąb lądu, formując wał sztormowy, plażę, z której nie widać morza. Potem zadzwonił mój kolega, Roger Deakin, i polecił mi jaskinię w Brechan, daleko na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy Jera i półwysep na Loch Howe w południowych Highlands, gdzie zrujnowany zamek nawiedzają gawrony i gdzie, jak twierdził, przeżył najbardziej podnoszące ciśnienie i burzliwe spotkanie z zarządcą nieruchomości. Ale może po prostu przyjedź, zasugerował. Usiądziemy i porządnie to wszystko obgadamy.
Tytuł tygodnia.